Chwała Bogu, bracia i siostry. Pomodlę się chwilę. Oddam. Boże Wszechmogący, Tobie chcę, Ojcze Święty, oddać ten czas, abyś Ty go wypełnił. Ty wypełnił, Panie, usta moje, wargi moje, Panie, słowem Twoim. To, co, Panie, Ty chcesz, żeby zostało wypowiedziane, proszę Ciebie, Ty poprowadź w tym, Boże Wszechmogący, abyś Ty odebrał chwałę w życiu naszym. Chwalę Ciebie i wywyższam, Ojcze, dziękuję Tobie za ten czas, który nam dałeś, że możemy się spotykać, że możemy, Panie, jako Twój lud mieć z Tobą społeczność. I niech ten czas będzie, Panie, dla Twojej chwały. Proszę Ciebie, Boże wiekuisty, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Amen. Drodzy bracia i siostry, na początku chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Zawsze gdzieś podchodząc do kazalnicy, gdzieś jest w moim sercu no taka bojaźń, bo szczerze mówiąc, cokolwiek mam przygotowane tutaj na tych kartkach, to chciałbym, żeby to zostało wypowiedziane. Często jest tak, że gdzieś coś przeoczę, że gdzieś czegoś nie dopowiem, ale wierzę w to, że Duch Święty zawsze ma nad tym pieczę i niech tak dzisiaj się również stanie, bo w ostatnim czasie gdzieś pewne myśli przyszły mi na podstawie tego, co czytałem tutaj, co dzisiaj przeczytam, pewne myśli, pewne jakieś takie po prostu skojarzenia mi przyszły. Chciałbym się tym podzielić. Dzieliłem się tym w więzieniu już również i chciałbym też tutaj powiedzieć parę zdań. Drugi list Pawła do Koryntian, 12 rozdział, może od 4 wiersza. A może od 1. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Widziałem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Widzimy tutaj jeszcze może 9 wiersz. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I widzimy tutaj w tym fragmencie, który przeczytałem, jest to takie zagadkowe troszeczkę dla nas, nie do końca zrozumiałe. Zresztą nawet Paweł tutaj mówi, że został pochwycony w pewnym sensie, prawdopodobnie fizycznie nawet. Nie wiem, czy to duchowo, bo on tak powiedział. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. On nawet nie wiedział, czy to było w ciele, czy to w duchu, ale został pochwycony. Został pochwycony gdzieś do zupełnie innej rzeczywistości, do rzeczywistości niebiańskiej, można powiedzieć. I jest to takie zagadkowe przeżycie, trudne do opisania wręcz, nie? Bo on nawet pisze, że on nie wie, czy był w ciele, czy w duchu to było. Został pochwycony. Później mówię, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. nawet wracając stamtąd, nie był w stanie tego powiedzieć, opowiedzieć, opisać, co zobaczył, co usłyszał, co widział, ale jedno, co powiedział, że chce się chlubić z tego człowieka, który to był tam. Chce się chlubić. On nie chce się chlubić z siebie, takim, jakim on jest tutaj, ale chce się chlubić z tego, co, z tego człowieka. I to jest, można powiedzieć, taka niebiańska rzeczywistość, której on doświadczył, która zmieniła jego podejście do życia, można powiedzieć. Bo tu pisze przed 14 laty, on to pisze do Koryntian. Odpowiada temu zborowi na wiele zarzutów. Jak poczytamy sobie te listy do Koryntian. On mówi, przed 14 laty został w uchwyceniu uniesiony, słyszał niewypowiedziane słowa. Dla nas jest to po prostu, dla cielesnego takiego ciała ludzkiego, jest to po prostu niedostępne. Jest to ta rzeczywistość taka dla cielesnego, takiego grzesznego ciała, jest ona po prostu niedostępna. My jesteśmy ograniczeni ciałem. Jesteśmy ograniczeni tą swoją cielesną taką naturą, swoimi przyzwyczajeniami, tym wszystkim, co żeśmy tutaj, ja mówię o ludziach, którzy nie zostali przemienieni, którzy gdzieś po prostu nie są nasiągnięci w tym, czym zostali wychowani, jak żyli. I to jest po prostu niedostępne. Natomiast Paweł to opowiada dalej, że te przeżycie, mówi, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I on opowiada nie dlatego, żeby się chlubić z siebie, ale on opowiada o rzeczywistości, którą doświadczył, którą chce przekazać. Jest to doświadczenie, które zostało spisane również i dla nas, żebyśmy mieli porównanie. Bo z drugiej strony w 11 rozdziale Paweł pisze od 24 wiersza do 32 pisze coś takiego. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę, jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę. Jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. I to są dwa takie kontrasty, można powiedzieć. Jest jedna rzeczywistość taka, którą doświadczył, że on nawet nie wie, czy to w ciele było, czy poza ciałem. I jest druga rzeczywistość cielesna, którą doświadczył w trakcie swojego życia i w trakcie służby. Wszelkiego rodzaju takie przykre doświadczenia, które mu towarzyszyły. Można sobie zadać pytanie, dlaczego? Z jakiego powodu? Co było przyczyną? Ano właśnie przyczyną było to, że po prostu on doświadczył obecności w swoim życiu żywego Boga. I tą obecność żywego Boga, którą on doświadczył, za wszelką cenę chciał przekazać innym, żeby wszyscy inni mogli doświadczyć również w przyszłości to, czego on doświadczył, a co jest zamknięte, co jest niedostępne. Ceną za to, że głosił, były właśnie te wszelkiego rodzaju doświadczenia, przykre. Słuchajcie, Paweł, jak sam pisze o sobie, on zanim Chrystus jego dotknął, zanim Chrystus go powołał do siebie, do życia ze sobą, do służby, on, można powiedzieć, wywodził się z takiej kasty. On był przygotowywany, on wychowywany był w takiej najbardziej ekskluzywnej kaście żydowskiej, jaka była. Był członkiem szkoły, uczniem szkoły Gamaliela, był w tym całym otoczeniu kapłanów, starszych. On miał na imię Szaweł wtedy jeszcze. Się nie nazywał Paweł, ale nazywał się Szaweł. Był przygotowywany na kogoś wielkiego, na kogoś dostojnego, na kogoś ważnego. Był tak uczony. Natomiast w momencie, kiedy został nawiedzony przez Pana, stał się Pawłem, czyli kimś małym. I to jest właśnie ten taki kontrast, że świat nas uczy, tresuje, można powiedzieć, bo to trzeba otwarcie powiedzieć, uczy nas i szykuje, żebyśmy byli kimś wielkim, żebyśmy byli wielkimi. Presja ta cała, która jest w życiu w naszym, w otoczeniu, powoduje to, że jest taka chęć, żeby być kimś wielkim, żeby być kimś takim dostojnym, ważnym. Natomiast Paweł na skutek przemiany odrzucił tą wielkość. On podkreśla w swoich listach, że to, co było mądrością dla niego, stało się głupstwem, a to, co jest głupstwem w oczach świata, stało się dla niego ważne, najważniejsze. I między innymi właśnie przez to, że był tak doświadczany, możemy się wiele od niego nauczyć. Te doświadczenia, które on przechodził, te wszelkie biczowania. Ja pamiętam kiedyś, jak się nawróciłem, zresztą teraz ostatnio w tą niedzielę również to słyszałem, ktoś to przypomniał. Pamiętam, jak się nawróciłem, jeden z kaznodziejów powiedział coś takiego: wyobraźcie sobie teraz, moi drodzy, jakby tutaj przyszedł apostoł Paweł, jakby on wyglądał. Jakby on wyglądał, nie? Bo ja pamiętam, że miałem taką wyobraźnię, że to ktoś taki naprawdę postawny, niezłomny, można powiedzieć, taki i silny. A prawdopodobnie Paweł po tych wszystkich doświadczeniach, po tym, jak był biczowany, maltretowany, kamieniowany, miał wiele właśnie takich znaków na swoim ciele. Być może był nawet i przetrącony, być może był i gdzieś taki po prostu. Te jego kości, które były niejednokrotnie przetrącone, to pokazywały z daleka, że to Paweł idzie, że to był rozpoznawalny właśnie, ten kulawy może gdzieś taki po prostu. W świecie dla świata już nie był istotny, ale dla Pana Boga tak. I tak samo teraz w tą niedzielę również usłyszałem, ktoś mówi, że Paweł no prawdopodobnie miał te znamiona na plecach, na swoim ciele, to wszystko. Prawdopodobnie to nie był elegancki gość, chociażby w takim garniturze, jak ja dzisiaj jestem, nie? Ale był to człowiek, który gdzieś, no z daleka było widać, że odczuł na własnej skórze różnego rodzaju doświadczenia. Pewno przez ludzi w świecie był szydzony, był gdzieś w jakiś sposób pokazywany, wyśmiewany, ale jednak to nie było w stanie go powstrzymać od tego celu, do którego został wyznaczony, do którego został powołany. Ja dzisiaj rozmawiałem, taki jeden brat do mnie zadzwonił, który jest misjonarzem. On nie jest jakimś znanym misjonarzem. On nie jest jakimś takim, o którym się mówi, którego się pokazuje gdzieś tam palcami, że to ten, że to taki i tak dalej. Ale jest to brat, który gdzieś poświęcił się i tutaj w Polsce Pan Bóg mu położył na sercu, żeby głosić Ewangelię. Oni tworzą taką grupę misjonarzy, gdzieś są zapraszani przez różne zbory, jeżdżą po różnych miastach, przyjeżdżają na rynkach, głoszą Ewangelię, rozdają traktaty, rozdają Biblię i dzisiaj z nim rozmawiałem i on mi mówił o swoich takich właśnie przeżyciach ostatnich, gdzie został, nie będę mówił gdzie i przez kogo, bo nie chcę tego mówić, gdzie został zaproszony do jednego z miast w Polsce, żeby wesprzeć miejscowych, bo tam nie ma w tym mieście zboru, ale jest tam już dwóch misjonarzy, którzy przyjechali, którzy mają na sercu, żeby powstał w tej miejscowości zbór, żeby wesprzeć. I z jednej strony on był zażenowany tym, że było mu smutno, jak on ze mną rozmawiał, ale nie był w kryzysie, ale było mu smutno, że żalił się, że też nie ma takiego odzwierciedlenia w pomocy dla tej służby ze strony zborów. Nie? Mówi, bracie, mówi, są zbory, gdzie jest po 100 osób. Nie? My przyjeżdżamy, proszą nas, żebyśmy pomogli w ewangelizacji, a summa summarum na tą ewangelizację z tego zboru przychodzą 2-3 osoby. Nie? I mówi, i on był taki po prostu, smutno mu było, szczerze mówiąc. Ja go pocieszałem, mówię, słuchaj, nie martw się, ważne jest to, co robisz, nie przejmuj się tym, Pan Bóg to widzi, Pan Bóg wydał owoc. Z drugiej strony opowiadał też, że teraz jest taki czas, gdzie panuje głód. Mówi, słuchaj, nie było czegoś takiego, mówi, rzadko kiedykolwiek widziałem coś takiego, mówi, jak żeśmy głosili w tym mieście, na tym rynku. Że podeszło później, zawołaliśmy o to, wezwaliśmy, że do nawrócenia i podeszło 30 osób, mówi. 30 osób podeszło z tego miasta, żeby się modlić o nich. 30 osób pragnących, żeby dać im Słowo Boże, żeby się modlić, żeby po prostu Pan Bóg ich wskrzeszył do życia. I mówi, ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem w Polsce. Mówi, po tych wydarzeniach, które mają miejsce teraz, nie? Gdzie ludzie w kościele katolickim się zawiedli. Mówi, ale jest pełno takich, którzy są głodni Pana Boga. Jest pełno takich, tylko po prostu mało jest tych, którzy wychodzą do nich. Mówi, czegoś takiego nie widziałem, mówi jeszcze. I podobna sytuacja, podejrzewam, że była wtedy również, kiedy był Paweł. Zawsze tak było, że Pan Jezus powiedział, żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników jest mało. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale Pan Jezus pokazuje nam przypowieść o pannach. Ja może tej całej przypowieści nie będę czytał, bo ją znamy, ale jest mowa tutaj, że było 10 mądrych panien, ale było też 10, przepraszam, było 5 mądrych panien, ale było też 5 głupich. I wierzę w to, moi drodzy, że nie bez powodu Pan Jezus tą przypowieść przekazał nam. Bo ona jest przekazana dla Kościoła, dla ludzi wiary. Na końcu w 13 wierszu jest powiedziane, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tak samo jest powiedziane w 24 rozdziale, w 42. Również wtedy. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. I nie bez powodu Pan Jezus właśnie zostawił nam te przypowieści o tych pannach, zarówno mądrych, jak i głupich. Mądre były, wiemy, że były przygotowane. One oczekiwały na spotkanie z Panem. One były przygotowane, one miały oliwę w lampach. Natomiast głupie, no to gdzieś się rozproszyły, gdzieś tam zajęły się czymś innym, zajęły się po prostu swoimi sprawami doczesnymi, stwierdziły, że zdążą, że zdążą, jednak okazało się, że nie zdążyły. I można sobie zadać pytanie, co to znaczy czuwać? Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego Pan Jezus to powiedział? Z drugiej strony, czy czuwanie jest łatwe i proste i przyjemne? Takie pytanie należy zadać. I można sobie odpowiedzieć, że bez czuwania, na przykład jak jesteśmy gdzieś przygotowani, żeby gdzieś pojechać, zawsze oczekujemy, nie wiem, no na wakacje, mamy ustaloną porę na pociąg, mamy ustaloną porę na samolot. To ja sam wiem po sobie, że przygotowywuję się do tego momentu, żeby zdążyć. Żeby absolutnie nie dopuścić do tego, że gdzieś się spóźnię. Nie? Bo jeżeli się spóźnię, no to stracę. To po prostu stracę. To po prostu zostanę. To się nie zabiorę. To się gdzieś po prostu pogubię. W 26 rozdziale w Ewangelii Mateusza, 40 werset, pokazuje, że czuwanie nie jest proste i wymaga poświęceń. W ogrodzie Getsemane ten przykład, którym Jezus powiedział do uczniów, powiedział tak. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe. I widzimy, że to czuwanie nie jest wcale takie proste. Ono wymaga wysiłku, ono wymaga skupienia, skoncentracji. Jest to przyjęcie pozycji. Ja wierzę w to, że Kościół został powołany właśnie, między innymi jako całość, żeby przyjął pozycję taką. Przyjął pozycję, do której został powołany. Pozycję do tego, żeby głosić, żeby ostrzegać, żeby nawoływać właśnie do tych dzisiejszych ludzi, że czas jest bliski, że czas nadejścia Pana i rozliczenia jest bliski. I należy sobie zadać pytanie, na ile my jesteśmy przygotowani, na ile, w jaki sposób my do tego podchodzimy. Tutaj Krzysztof widziałem dzisiaj, ja tak się nie wtrącałem, opowiadał również o swoich doświadczeniach. Krzysztof Arciszewski, cieszę się, że jest dzisiaj. Mimo swoich doświadczeń, ja tego brata naprawdę podziwiam, bo tak jak mi relacjonuje nieraz jego żona, jak on wychodzi i w parkach głosi Ewangelię i rozdaje Słowo Boże po to, żeby po prostu ci ludzie zostali uratowani przed nadchodzącym sądem, ja naprawdę go podziwiam. Ja ostatnio miałem taką okazję, pojechałem, w pracy byłem i widzę, wożę ze sobą też Słowo Boże, wożę Biblię ze sobą, mam gdzieś przy sobie w bagażniku zawsze takie, żeby komuś wręczyć. I widzę, jestem w pracy, wchodzę do takiego biurowca i widzę na portierni człowieka takiego. Nie? On mi zresztą zwrócił uwagę, że źle zaparkowałem. Nie? Ja mówię, no faktycznie, bo tak zaparkowałem, nie było tam miejsca pod tym biurowcem, tak zaparkowałem. Ale mówię, wie pan co, do niego tak powiedziałem, mówię, ja już tu kiedyś parkowałem tak samo, pana kolega mi pozwolił, właśnie to miejsce mi wyznaczył. On tak wyszedł na zewnątrz, patrzy, no okej, dobra, mówi, no niech pan tu stoi, mówi, faktycznie przejadą tam inni. Nie? I tak zacząłem z nim rozmawiać. I on mi mówi, że on właśnie jest chory, że on gdzieś po prostu tutaj dlatego jest tym portierem, stróżem, bo innej pracy nie mógł znaleźć, a musi zarabiać gdzieś tam na leki, na lekarzy i że nie jest mu łatwo i w ogóle. Ja mówię, wie pan co, ja mam dla pana prezent. Tak mu powiedziałem, mówię, mam dla pana prezent. Poszedłem, otworzyłem bagażnik, wyjąłem. Mówię, to jest prezent, najlepszy, jaki może być. Mówię, Słowo Boże, życzę Panu właśnie, żeby Pan znalazł ukojenie w tych swoich problemach, trudnościach, bo widziałem, że to człowiek schorowany, naprawdę, a gdzieś musiał pracować i to ciężka praca. Tak jak mówię, 24 godziny na dobę, gdzieś tam na tej portierni, później dwa dni niby odpoczynku, ale to był dla niego i tak taki wysiłek. Mówię, w Bogu Pan znajdzie ukojenie. Mówię, tego Panu życzę. Życzę Panu, żeby Pan poznał go osobiście. Życzę Panu, żeby Pan nie spoglądał na niego przez pryzmat religii, ale przez pryzmat jego słowa, które on zostawił. I dałem mu to. On był bardzo wzruszony. On się nie spodziewał czegoś takiego. On raczej się spodziewał, taki człowiek, który jest gdzieś tam właśnie stróżem, gdzieś portierem, to często gdzieś ma do czynienia właśnie z pretensjami do niego, dlaczego on zabrania parkować i tak dalej, nie? Ja mówię, wie pan co, mówię, ma pan trochę czasu w nocy, niech pan poświęci, mówię, najlepsze, co można w życiu odnaleźć, to się spotkać z Panem Bogiem, mówię. Poprzez słowo Jego Pan się z Nim spotka. I mu dałem te słowo. Dałem mu i widziałem u Niego wzruszenie. Widziałem u Niego takie po prostu gdzieś coś. On się w ogóle nie spodziewał tego, nie oczekiwał. Ale widziałem w Jego oczach właśnie wzruszenie. I myślę, że to jest też czas dla nas. Tu gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek, z kim siekolwiek spotykamy, żeby po prostu swoje ambicje takie, które mamy. Ja mówię o sobie teraz. Nie chcę mówić tutaj, żeby kogokolwiek obrażać, oskarżać i tak dalej. Ja mówię o sobie, bo ja sam wiem sam po sobie. Ja często gdzieś Pana Boga przepraszam za to, że zapominam, kim byłem, a kim jestem teraz. Żeby zostawić swoje ambicje, swoje jakieś takie po prostu uprzedzenia nawet nieraz do tych ludzi. Ale zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, w najprostszy sposób, żeby doprowadzić ich do Chrystusa. Naszym zadaniem jest sianie. Owoc będzie zbierał Pan. I Paweł między innymi dlatego, że widział tą niebiańską rzeczywistość, że poznał prawdziwą niebiańską rzeczywistość, prawdziwego, jedynego Boga. Gdzieś to mu zostało głęboko w sercu. To usłyszał słowa, których nie był w stanie wypowiedzieć. Ale gdzieś to głęboko w jego sercu zostało. I on z tym wszystkim nie bał się na przekór okolicznościom stawić czoła i położyć się pod biczami. Jest to przykład człowieka wiary, który się nie ugiął do końca. I ja życzę sobie i każdemu z was, żebyśmy po prostu nie patrzyli na okoliczności. Ja często się modlę, mówię, Boże, jak mi jest wstyd, że gdzieś po prostu ludzi, których Ty stworzyłeś na swoje podobieństwo, na swój obraz, na swój wizerunek, ja obrażam. Tylko dlatego, że próbuję się wywyższać. Mówię, Boże, wybacz mi. Gdzieżbym był ja dzisiaj, gdyby nie Twoja łaska? My poznaliśmy tą niebiańską rzeczywistość. My jesteśmy dziedzicami. My jesteśmy rodem królewskim, kapłańskim, powołanym do tego, żeby reprezentować tutaj Pana Jezusa. W tym właśnie czasie często się zastanawiam, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat dziś, ale właśnie Pan Bóg ma dla nas odpowiedź. On w tym czasie nas powołał, Kościół, jako ten klejnot. Jego klejnot świecący, to my jesteśmy powołani do tego, żeby tutaj być solą tej ziemi, żeby być światłem gorejącym. Biblia pokazuje nam, że ja jeszcze powiem takie jedno małe, krótkie świadectwo. Pamiętam, jak ja się nawróciłem, ja trafiłem na braci. Nie ze wszystkim się z nimi zgadzałem, ale jedno, co mi pamiętam, czego mnie próbowali uczyć i wyjaśnić, to, żeby po prostu, tak jak ja usłyszałem Słowo Boże, tak żebym ja się tym dzielił również. I byłem tego uczony. To nie jest proste. Często Krzysztof może powiedzieć, nieraz stawaliśmy w takich różnych okolicznościach, czy to w więzieniach, czy to w szkołach, gdzie Krzysztof i ja byliśmy szydzeni nieraz. Ale i nie było proste, żeby żeby powiedzieć, żeby dać świadectwo. Natomiast w momencie, kiedy się powierzaliśmy Panu Bogu, to Pan Bóg całą pracę wykonywał za nas. Ja pamiętam, że jak byłem młodym właśnie, takim ledwo co nawróconym, na przekór swoim emocjom, na przekór swoim właśnie jakimś takim ambicjom wychodziłem i starałem się, modląc najpierw, modląc się, mówię, Boże, jeżeli chcesz, to postaw dzisiaj przede mną osobę, która łaknie i pragnie, Panie, Królestwa Twojego i sprawiedliwości Twojej. Tak jak ja pragnąłem i łaknąłem w momencie, kiedy Ciebie nie znam. I zawsze Pan Bóg mi stawiał taką osobę. Zawsze. Czasami było tak, pamiętam, jak głosiłem pod jednym z kościołów katolickich, nie będę mówił przed którym. Zapraszałem ludzi na spotkania właśnie, takie jak my mamy nabożeństwa. Podszedł do mnie człowiek i postukał mnie w głowę. Pan Bóg mi wtedy ręce wiązał. Bo ja normalnie sam osobiście to bym po prostu, te ręce bym jemu wtedy przetrącił. Ale Pan Bóg mi ręce wiązał i moje czoło schylał. Żeby nie odpowiedzieć. Paweł wiedział, że te doświadczenia, które są opisane, te wszelkie reakcje świata ludzi religijnych nawet, świata ludzi ze świata, które spowodowały to, że on był tak uciskany, to jest tylko przejściowe. To się kiedyś skończy, to nie będzie wiecznie. Będzie tego kres. On wiedział. On znał tą niebiańską rzeczywistość. I tak samo jak my znamy tą niebiańską rzeczywistość, my nigdy nie wiemy, moi drodzy, nigdy nie wiemy, kiedy spotkamy się z Panem Bogiem. Dlatego czuwajcie, jest powiedziane dla nas. To jest czuwajcie z jednej strony, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy byli gotowi spojrzeć Jemu w oczy wtedy, kiedy On nas powoła. Tego nie wiemy. Może być tak, że dzisiaj wyjdziemy tutaj gdzieś i Pan Bóg nas powoła. Być może będzie już ten czas, przyjdzie zanim nastanie ucisk, że nastąpi pochwycenie. Tego nie wiemy, ale mamy być gotowi. Mamy być gotowi. Ale ta gotowość oznacza też odpowiednio przyjętą pozycję. Pozycję taką, do której został Kościół powołany. Pozycję do tego, żeby po prostu głosić łaskę, która jeszcze trwa. I świadczyć o tej łasce Pana naszego. Paweł wiedział w psalmie 119, 162 wiersz jest powiedziane: weselę się z obietnicy Twojej jak ten, który zdobywa wielki łup. I Paweł wiedział, że summa summarum, końcem końców jego życia ziemskiego to będzie wielki łup, który Pan Bóg mu da tam, w tej niebiańskiej rzeczywistości. Tym łupem nie są tutaj te wszelkiego rodzaju aspiracje i ambicje. Ten wielki łup to czeka na nas tam. On nie jest tu, bo to wszystko przeminie. To nie dotrwa. Tego nie zabierzemy. W księdze Izajasza jest powiedziane dla tych, którzy są strudzeni, dla tych, którzy gdzieś czują zmęczenie, którzy chcą odpocznienia, jest powiedziane tak, w Izajasza w 57 rozdziale, 2 wiersz. Wchodzi do pokoju na swoich łożach, odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie. To jest miejsce przygotowane przez Pana Boga dla tych wszystkich, którzy postępowali godziwie i służyli Jemu. I tam będzie odpocznienie. Tam to wszystko zniknie. Tam nie będzie się nawet wspominało. Paweł wiedział, że tam nie będzie nawet wspominał o tym, co tutaj przeszedł. Ale będzie już w tej właśnie jedynej, nieosiągalnej tutaj jeszcze rzeczywistości niebiańskiej. Amen.